Śniadanie polityków.
Jest 9:12, Jarosław Popek, witam Państwa w Śniadaniu Polityków w Radiu Gdańsk, a razem ze mną komentować wydarzenia i polskie, i zagraniczne będą posłanka Beata Maciejewska, Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Posłanka Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry.
Minister Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I Andrzej Kobielarz, Solidarna Polska. Witam Pana.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, zacznijmy od wczorajszej wypowiedzi Władysława Frasyniuka w stacji TVN24. Mówił on o żołnierzach, którzy nie wpuszczają do Polski grupy cudzoziemców na granicy z Białorusią, że jest to watacha psów. Tak nie postępują żołnierze, śmieci po prostu, to nie są ludzkie zachowania, mówił Frasyniuk. Jak Państwo skomentujecie te słowa? Może zaczniemy od Małgorzaty Chmiel.
No, trochę przypomina to stado wilków, którzy stoją nad ludźmi, którzy nawet nie mogą załatwić swojej potrzeby fizjologicznej, czyli iść w krzaki, co dla kobiet islamu jest naprawdę upokarzające dla nich. Tylko idą żołnierze za nimi i nad nimi stoją w czasie wykonywania tej czynności. Dlatego nie jedzą, nie piją, żeby nie musieć załatwiać tej potrzeby. To już doprowadzono do sytuacji naprawdę obdartej z człowieczeństwa. Ale szanowni państwo, nawet Konfederacja Episkopatu wypowiedziała się, że podsycanie, cytuję, niechęci względem przybyszów jest działaniem niegodziwym. Humanitarna reakcja nie może być nigdy ograniczona czy zawieszona, a gościnność względem obcego jest jednym z wyznaczników naszej wiary. I to powiedzieli duchowni.
Ale pani poseł, ja pytam o słowa Władysława Frasyniuka. Popiera je pani?
No to ja właśnie mówię o słowach Władysława Frasyniuka. I rzeczywiście takie niegodne zachowania polskiego wojska, które w ten sposób się zachowuje wobec ludzi, pomijając sprawę podstawową, że zostaje tutaj łamane prawo. Prawo, ponieważ nie można odmówić. Oczywiście przede wszystkim należy powiedzieć, że trzeba chronić naszej granicy. Granice muszą być bardzo szczelne i nikt nie odbiera potrzeby ich chronienia i nieprzepuszczania ludzi przez tą granicę. Natomiast konwencja genewska z 1951 roku o statucie uchodźcy wyraźnie mówi o tym, że i której nie można rozporządzeniem odwołać, tak jak to zrobił minister Błaszczak, czyli zdecydowanie wbrew prawu postąpił. I wyraźnie ta konwencja mówi o humanitarnym traktowaniu ludzi i o tym, że nie można odmówić człowiekowi złożenia wniosku o ochronę międzynarodową. I ten wniosek powinien być rozpatrzony.
No dobrze, pani poseł.
Nasza strona tym ludziom odmawia tego. Wystarczy wziąć od nich te wnioski, rozpatrzyć, zapewnić im godne warunki, nawet do czasu rozpatrzenia mogą tam przecież być, ale to nie może w ten sposób, nie można w ten sposób w XXI
Dobrze, pani poseł,
roku
na ten temat będziemy rozmawiać jeszcze za chwilę. Ucieka pani od pytania o Władysława Frasyniuka, więc pytam teraz Marcina Horałę o zdanie.
No ale co on jeszcze więcej powiedział? On powiedział głównie, jak
słowa. To są słowa absolutnie haniebne, no, żeby funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy służących Rzeczpospolitej wyzywać od psów i od śmieci, to po pierwsze jest w ogóle prawdopodobnie przestępstwo znieważenia funkcjonariusza
Nikt
publicznego
nie
w związku,
psów,
w związku,
panie pośle.
W związku
watacha
z
psów, pani poseł, watacha
nie
psów.
Od psów.
Watacha psów.
No właśnie powiedział, że to jest watacha psów. W związku
watacha,
z wykonywaniem
nie psów.
Zadań, w związku z wykonywaniem
Chodziło
jego zadań służbowych. To jest po pierwsze. Po drugie, to też trzeba, no nie wiem, co trzeba mieć w głowie. Znaczy, ja w ogóle nie wiem, jak ktoś będący Polakiem, czyli w kręgu polskiej wspólnoty kulturowej, może w tak haniebny sposób wypowiadać się o polskich żołnierzach, strzegących naszych granic, wykonujących trudną służbę. Takich, którzy jak przyjdzie potrzeba, to i życie będą być może poświęcali, oby nigdy tak się nie stało, ale to się w ich etosie zawodu, oni to ślubują. i w taki sposób ich nazywać, absolutna hańba. I nie tylko dla pana Frasyniuka, ale również dla stacji, która udzieliła temu wywiadowi anteny bez reakcji prowadzącego. Bo ja rozumiem, że zawsze może zaproszony gość w programie na żywo oszaleć i powiedzieć coś nieprzewidywalnego. To nie jest wina stacji. Natomiast już winą stacji jest, że prowadzący w TVN-ie, gdzie wiadomo, że jak ktoś jest poglądów prawicowych, to zdania nie dokończy, jak żeby prowadzący nie wszedł, żeby mu nie wszedł w zdanie, o tak jak na przykład to prezentuje teraz pani poseł, wchodząc w zdanie mi i jakoś można wejść komuś zdanie i powiedzieć. Natomiast tam prowadzący to spokojnie przyjął, właściwie jeszcze poparł, pociągnął wątek dalej. No, absolutnie na hańbę to jest sprawa i uważam dla prokuratury jako znieważenie funkcjonariusza publicznego i dla Rady Etyki Mediów, jeżeli chodzi o samą stację.
Stacja TVN wyraziła ubolewanie, mówiąc o braku reakcji prowadzącego, więc zauważyli to, ale ja spytam teraz posłankę Maciej.
Przepraszam panie redaktorze, tylko jeszcze jedna uwaga. Wyraziła ubolewanie na koncie na Twitterze, które ma 3000 followersów, podczas gdy ma inne konto na Twitterze, które ma 1,5 miliona followersów i tam już spokojnie ubolewania nie było.
To też prawda.
Hipokryzja.
Tak dokładnie było. Ale spytam teraz posłankę Maciejewską, czy Władysław Frasyniuk powinien przeprosić za swoje słowa?
Czy w tej sytuacji naprawdę im mniej tego typu emocji, tym lepiej, dlatego że my chcemy rozwiązać tę sytuację, szczególnie wydaje mi się, że tak powinna działać teraz opozycja, nasi posłowie Lewicy i pani wicemarszałek Senatu i nasi posłowie są tam i próbują pomóc tym ludziom, którzy są w stanie bardzo złym, którzy od kilku dni koczują, rzeczywiście w strasznych warunkach. I jeśli chcemy, rząd zachowuje się strasznie, po prostu. Powiedzmy sobie szczerze, polskie władze zachowują się strasznie. To jest naganne i to jest haniebne, w jaki sposób ci ludzie są przez nasz rząd traktowani. Co dzisiaj się stało, ale jeśli mogę skończyć zdanie. I ci żołnierze, którzy tam stoją i nie przepuszczają, niezgodnie z prawem, na przykład wicemarszałkini Senatu, czy nie zgadzają się na pewne działania, postępują niezgodnie z prawem. Po prostu to trzeba bardzo jasno powiedzieć. I różni ludzie mają wobec tego emocje. Pan Frasyniuk moim zdaniem wypowiedział się w sposób bardzo brutalny, ale też trzeba pamiętać o tym, że polskie władze zachowują się także w sposób niezwykle brutalny i niezgodny z prawem, łamiąc konwencje genewskie i tak dalej, łamiąc różnego rodzaju przepisy tam na tej granicy. Czyli to miejsce jest miejscem tak naprawdę polskiej hańby. I jeśli mielibyśmy tutaj pytać, czy się z czymś zgadzamy, czy się z czymś nie zgadzamy, to trzeba zacząć od działań polskiego rządu i Prawa i Sprawiedliwości, które po prostu poległo znowu, po raz nie wiadomo który, na froncie działań międzynarodowych, które po prostu i na froncie praw człowieka.
Tylko zdaje pani sobie sprawę z tego, że ci ludzie są po stronie białoruskiej. Jak pani sobie wyobraża to, że na przykład polscy politycy mieliby nielegalnie tak naprawdę przekraczać granicę polsko-białoruską i narażać się na kolejne prowokacje ze strony Białorusi, chociażby jeżeli zostaliby zatrzymani?
Dwie rzeczy, panie redaktorze, bo oni twierdzą, że byli po stronie polskiej i zostali zawróceni, więc to jest złamanie prawa.
Ale oni
dokładnie, oni tak twierdzą, więc poza tym przedstawili swoją wolę i zażądali ochrony międzynarodowej od Polaków. I to powinno było zostać uznane. To też jest niezgodne z prawem, co się teraz dzieje. Więc tam jest notorycznie łamane prawo, a także w miejscu, gdzie na przykład była pani wicemarszałkini Morawska-Stanecka, można było przejść. To, że ona nie została przepuszczona na następny fragment terytorium, też jest niezgodne z prawem. Więc polskie władze w sposób stanowczy, sukcesywny i systematyczny łamią prawo w bardzo różnych aspektach.
No tak, ale eksperci wszyscy praktycznie mówią o tym, że to jest element wojny hybrydowej prowadzonej przez prezydenta Białorusi. I spytam teraz Andrzeja Kobylarza, czy tak naprawdę część polskiej opozycji, albo może cała polska opozycja wpisuje się w ten scenariusz, który sobie nakreślił Łukaszenka?
Panie redaktorze, drodzy państwo, z tego co słyszę, to widać, że cała opozycja, tutaj pani poseł przed chwilą wypowiedziała się w tej kwestii, tu jednoznacznie widać, że to chyba nie ma do ostatecznej wiedzy, jeżeli chodzi o sytuację na granicy. Z tego co wiem, sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Tam są sami faceci, już nie ma tam kobiet i dzieci.
Stoją... Nie, jeszcze pięć kobiet dzisiaj Straż Graniczna.
Więc jeśli pan nie wie, panie Kobelarz, to proszę nie mówić,
ja pani nie przerywałem. Niech pani się uspokoi.
Niech pani się uspokoi. Bo pan mówi nieprawdę.
Wszyscy bądźmy spokojni.
Pani uspokoi,
ja pani nie przerywałem, chociaż ciężko było tego słuchać.
No i nawzajem. Proszę przestać opowiadać rzeczy, już, które są nieprawdziwe i wmawiać to, że my to mówimy, dobrze? Niech pan się wypowiada za siebie.
Ja się wypowiadam właśnie za siebie.
To proszę się wypowiadać za siebie.
No to więc ja się wypowiadam, proszę mi nie przeszkadzać. Więc sytuacja wygląda inaczej, jak to została przedstawiona. Druga sprawa, faktem jest, że są po stronie białoruskiej, a wy wpisujecie się dzisiaj w reżim Łukaszenki, wspieracie jego reżim w ten sposób, że nawet Unia Europejska dzisiaj wspiera rząd polski w sprawach, o których dzisiaj mówimy, a wy jakoś tego nie możecie zrozumieć. Więc panie redaktorze, ja jestem dumny z polskich żołnierzy, z pograniczników. Jako były żołnierz służby zasadniczej 3-letniej, wiem jaka jest to ciężka służba, więc ludzie, którzy dzisiaj obrażają mundur polski, to są zwykłe chamy i no niestety pan Frasyniuk dzisiaj poszedł śladami pana Sikorskiego, byłego ministra obrony za czasów Platformy, który nazwał Pawła dokładnie takimi samymi słowami.
No właśnie, Komisja Europejska... Bardzo proszę, Małgorzata Chmiel.
Szanowny panie Kobylas, proszę ludzi od zwykłych chamów nie wyzywać. To jest po pierwsze, dobrze? I pan Frasyniuk na pewno nie jest zwykłym chamem.
Tak jest zwykłym chamem sugerować.
Ja chciałam powiedzieć, a z moim adwocem, że nie tylko opozycja jest tego zdania co my, również Episkopat Polski, co zacytowałam, wypowiedział się jednoznacznie. Oczywiście chronić granice państwa, natomiast zachować się humanitarnie przy tym. To, że żołnierze, którzy tam stali, nie pozwolili nawet przerzucić śpiwora tym biednym ludziom, podać lekarstw, jest po prostu coś nieprawdopodobnego.
Tak, jeden śpiwór na 30 osób został przyniesiony. Drodzy państwo, przez dzisiaj tego posła. No,
nie
to straszna
jeden,
pomoc.
Nie
jeden,
to
jeden.
Proszę tak nie trywać.
Drodzy państwo, wczoraj wieczorem polski minister...
Chęcińska Fundacja Praw Człowieka również apelowała o humanitarne zachowanie. Już pomijając to, co powiedziała pani Maciejewska, co ja powtarzam, że po prostu polskie prawo zachowuje się niezgodnie z konwencją genewską. Nie można rozporządzeniem, które wydał pan Błaszczak tym żołnierzom,
pan minister Błaszczak,
naruszać konwencję genewską. Nie ma takiej możliwości. Teraz należy przyjąć
drodzy państwo, pani poseł,
i wtedy dopiero decydować, co z tymi ludźmi. Pomijając sprawę podstawową, polski rząd nie ma żadnej strategii w tej sprawie.
Pani poseł,
punkt pierwszy, nie wpuszcza się legalnych imigrantów.
Było wiadomo, co nas czeka.
Pani poseł, jeżeli mogę.
Trumpa było ogłoszone...
To już nie jest adwokatem pani poseł.
Dobrze, pani poseł, wczoraj wieczorem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zadeklarowało, wysłało notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi i zadeklarowało pomoc humanitarną dla tych ludzi, którzy są na granicy, czyli tak naprawdę spytaliśmy o pozwolenie, czy możemy im pomóc, więc, bo znajdują się oni na terytorium Białorusi. Marcin Chorała.
Tak jest. Otóż znajdują się oni na te... Po pierwsze, każde państwo ma prawo chronić swoje granice i nie wpuszczać nielegalnych imigrantów. I teoria, którą nadinterpretując konwencję genewską, tu pani poseł tworzy, to jest absurd. To znaczy, że każdy, przyjdzie ktokolwiek na polską granicę, nieważne skąd, nieważne jakie ma dokumenty lub ich nie ma, powie, że jest uchodźcą, to my musimy go wpuścić do kraju, osiedlić w kraju, zbadać, czy tak naprawdę jest i najwyżej po wielu miesiącach deportować. To by znaczyło, po co w ogóle kontrola graniczna w takiej sytuacji? Po co sprawdzać paszporty i tak dalej, skoro jest takie cudowne hasło klucz, które takie sezamie otwórz się, które każdy może powiedzieć i jak powiedział, to my już mamy obowiązek go wpuścić bez względu na okoliczności. To po pierwsze. Po drugie, uchodźcą jest osoba, która ucieka z kraju, gdzie jest poddana prześladowaniom, do pierwszego kraju bezpiecznego. Otóż Polska nie graniczy z Afganistanem. Pomiędzy Polską a Afganistanem jest całe mnóstwo krajów, gdzie muzułmanie nie są prześladowani. Ba, są kraje, gdzie rządzą muzułmanie, a chrześcijanie są prześladowani. Więc dla kogoś, kto wyruszył z Afganistanu, on docierając do Polski już nie jest uchodźcą i nie ma żadnych prześladowań muzułmanów również na Białorusi. Uchodźcą to jest przybywający z Białorusi opozycjonista białoruski, który może być represjonowany przez reżim Łukaszenki. I takie osoby jak najbardziej przyjmujemy i udzielamy ich ochrony. Natomiast ta cała sprawa ma wymiar jeszcze ważniejszy, bo faktycznie 30 osób, ktoś może powiedzieć, to nie jest problem i oczywiście te 30 osób nie byłoby problemem. Natomiast no, trzeba troszeczkę umieć myśleć i widzieć kilka kroków dalej. Potężny, przestępczy biznes migracyjny, który dogadał się z reżimem Łukaszenki. Łukaszenka w tej chwili ściąga z Iraku, z Bliskiego Wschodu tysiące nielegalnych imigrantów. Oni to są imigranci ekonomiczni, oni płacą po kilka tysięcy dolarów za taki przerzut i trafiają na polską granicę. I teraz czy my możemy wysłać świat sygnał? Tak, to jest dobry pomysł. Jak traficie na polską granicę, dostaniecie jedzonko, ciepłe koce, herbatkę, wpuszczeni do kraju, do Polski i sobie tutaj wygodnie zamieszkacie. Jeżeli taki sygnał poszedłby w świat, za chwilę na tej granicy będziemy mieli nie 30, ale 30 tysięcy, 300 tysięcy, 3 miliony. Potencjał migracyjny na świecie jest ogromny. I o tym przekonała się już Unia Europejska, przekonała się, jakim wielkim błędem było właśnie w 2015 roku wysłanie tego słynnego sygnału Herzlich Willkommen, zapraszamy, refugees welcome. I nagle się okazało, że ruszyły setki tysięcy i miliony. Potem gigantyczne problemy, jakie i Niemcy, i inne kraje zachodnie z tym miały. One już są mądrzejsze, już mówią, nie wpuszczajcie. Kanclerz Austrii niedawno powiedział, dosyć imigracji, nie możemy już więcej wpuszczać imigrantów. Tylko w Polsce jeszcze, no przepraszam bardzo, to jest określenie politologiczne, pożytecznych idiotów, którzy chcą grać, brać udział w tym scenariuszu Łukaszenki i przestępczego biznesu migracyjnego. I również względy humanitarne za tym przemawiają, żeby tego nie robić, bo w ten sposób wskazujemy, tak jak mówię, za chwilę dziesiątki i setki tysięcy ludzi na podobny los, kiedy ta fala ruszy. Musimy obronić polskie granice, wysłać jasny sygnał w świat, że przez Polskę to się nie uda, nie warto tutaj próbować.
O tym, że jest to zorganizowana akcja... Przepraszam pani poseł, mówiła pani.
Dobrze.
O tym, że jest to zorganizowana akcja Aleksandra Łukaszenki, piszą między innymi białoruscy dziennikarze, którzy wskazują na to, że ci ludzie płacą, tak jak mówił minister Horała, grube tysiące dolarów za to, żeby dostać się na Białoruś. Są organizowane specjalne loty, specjalne biura podróży, które zapraszają właśnie ludzi z Iraku, z Jemenu czy z Afganistanu na Białoruś, a później właśnie są przerzucani do Polski. Szczególnie, że dzisiaj w nocy chociażby, to też poinformowała Straż Graniczna, część z tych osób została z powrotem wzięta przez Białorusinów do jakiegoś ośrodka, potem przyjechały jakieś nowe osoby, więc to tak wygląda. Czy te argumenty, że jest to właśnie akcja białoruska, nie przemawiają do opozycji? Beata Maciejewska.
Znaczy, panie redaktorze, no pan Horała prezentuje tutaj taką mentalność jaskiniowca. Czyli stoimy przed swoją jaskinią z maczugami, będziemy tych, którzy próbują wejść na nasze terytorium, tymi maczugami okładać, żeby się bronić, bo to są jacyś nasi wrogowie. Można oczywiście w ten sposób prowadzić politykę zagraniczną. PiS w ten sposób prowadzi politykę zagraniczną. Od wielu lat, już w zasadzie wszyscy na arenie międzynarodowej, oprócz San Escobar, nie są w stanie z polskim rządem wytrzymać. Ale
przepraszam, że wyjdę w słowo, pani poseł, tylko że to nie chodzi o politykę zagraniczną, chodzi o ochronę granic. Przecież Donald Tusk mówi o tym, że polskie granice muszą być dobrze i szczelnie chronione. To jest Donald Tusk. Komisja Europejska mówi, że Polska jako posiadająca granicę zewnętrzną Unii Europejskiej powinna ją bardzo mocno chronić. No i to robimy.
I teraz wykorzystujemy tak naprawdę. Moim zdaniem to wygląda w ten sposób, że my chcemy pokazać, używamy ludzi, używamy uchodźców, PiS to robi, do tego, żeby prowadzić taką politykę właśnie lęku zewnętrznego i podbijania swojej ważności pośród obywateli. Czyli PiS-owi chodzi o to, pokażmy zagrożenie, zwalmy winę na uchodźców, powiedzmy, powiedzmy, że będzie tak, jak przed chwilą zrobił to zresztą modelowo minister Horała, czyli powiedzmy, że będą 3 miliony ludzi u naszych granic i teraz PiS będzie tym rycerzem, który tych granic broni. Na razie jest tak, że narodowcy, którzy też tam jadą na granicę, i polski rząd, i ci zamaskowani żołnierze zachowują się po prostu jak właśnie jaskiniowcy. Po drugiej stronie mamy przerażonych, głodnych, przemoczonych ludzi i to nie jest 3 miliony tych ludzi. I polski rząd ma jeden, jedyny pomysł. Działać strachem na Polaków, a nie ma się czego bać. To jest 30 osób i tym 30 osobom należy pomóc, bo jesteśmy w 2021 roku. Jesteśmy w Europie.
Pani poseł serio uważa, że się skończy na tych 30? Ich puścimy i nie będzie następnych? Nie będzie
pani ministrze, ja panu odpowiem na pytanie. Dzisiaj ludzie będą migrować po całym świecie. Jest masa uchodźców, a polski rząd odwraca się do wszystkich ludzi tyłem. Nie macie żadnego pomysłu na to, jak wspierać ludzi z innych krajów. Żadnego. Jesteście po prostu odwróceni tyłem w ogóle do ludzi.
Pani poseł, to przyznaje pani, że będzie ich więcej Horała. I chcecie państwo, żebyśmy ich puszczali.
Pana, ja tego nie powiedziałam. Niech pan mi nie wkłada w słowa swoich
Taka
słów.
Taka jest logiczna konsekwencja.
Ale o logicznej konsekwencji mojej wypowiedzi ja decyduję, a nie pan.
Znaczy mówimy tutaj
decydują prawa logiki, pani.
Nie, prawa logiki, które pan przedstawia, to jest po prostu propaganda, którą pan próbuje siać.
Drodzy państwo, rozmawiamy o 30...
Więc proszę za mnie się nie wypowiadać.
Rozmawiamy o 30 osobach, mniej więcej 30 osobach w Snażu Górnym, a wczoraj przez polską wschodnią granicę próbowało się przedostać do Polski 84 nielegalnych imigrantów. Zostali oni zatrzymani przez Straż Graniczną. Kilku tylko i wyłącznie pochodziło z Afganistanu, reszta z zupełnie innych krajów, z Iraku, z Jemenu, czy nawet z krajów afrykańskich. Ale ja spytam o to, Andrzeja Kobylarza, spytam o to właśnie o politykę migracyjną, bo niektóre kraje zachodnie, takie jak Francja, Niemcy czy Szwecja, już mocno weryfikują swoją politykę migracyjną. Może to jest znak tego, że trzeba na kwestię imigrantów patrzeć bardziej uważnie i nie dopuścić do tego, co się działo w 2015 roku, kiedy ta fala imigracji przyszła do Europy naprawdę bez żadnej kontroli.
Panie redaktorze, oczywiście, no przecież my uczmy się na błędach innych i ta otwartość taka, którą tutaj promuje pani poseł z lewicy, że przyjmować tych emigrantów czy tam uchodźców, jakbyśmy ich nie nazwali, tylko problem polega gdzie indziej. No problem polega na tym, że możemy sobie sięgnąć pamięcią, co się działo we Francji, w Niemczech, gdzie były zamachy. O tym nikt nie mówi. Dzisiaj ta otwartość im wychodzi naprawdę bokiem. Ja bym chciał powiedzieć, że Wojsko Polskie, które jest dzisiaj strzeże właśnie granic Unii Europejskiej, bo wschodnia granica jest taką granicą, robi to, co powinni i tutaj mam nadzieję, że wytrwamy i się nie złamiemy, powiedzmy, jakąś otwartością lewicową, że będziemy tych granic bronić tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa Polaków.
To spytam teraz o działania polskiego rządu w Afganistanie. Cały czas naszymi samolotami wojskowymi ewakuowani są afgańscy współpracownicy nie tylko polskiego wojska czy naszych placówek dyplomatycznych, ale również ci, którzy współpracowali z innymi państwami NATO. A jednak opozycja nadal krytykuje nasz rząd za te działania. Dlaczego, Marcin Horała?
No bo opozycja to w ogóle z definicji wszystkie działania rządu krytykuje. Tu przed chwilą padło, że nie mamy polityki migracyjnej. Oczywiście, że mamy w Polsce. Mamy przecież w tym momencie ponad 1 milion Ukraińców, mamy Białorusinów. To są osoby z krajów bliskich nam kulturowo, dobrze się asymilujące, uczące się języka polskiego, posyłające dzieci do polskich szkół, pracujące w polskich firmach, w zawodach, które są potrzebne w branży budowlanej, w branży rolnej, w wielu innych branżach. I nie mamy z nimi w Polsce w gruncie rzeczy problemu. Oczywiście tam też przestępczość jest nieco wyższa niż w ludności rdzennej. To rzecz naturalna w środowisku, gdzie jest więcej młodych mężczyzn niż zazwyczaj w społeczeństwie. Ale generalnie rzecz biorąc, przyjęliśmy ponad 1 milion imigrantów do Polski. Tylko, że to są Słowianie, chrześcijanie, bliscy nam kulturowo, dobrze się asymilujący. I to właśnie jest polityka migracyjna. Natomiast, żeby nie wpuszczać osób, które się nie asymilują, z którymi jest mnóstwo problemów. I to nie jest tylko teoretyczny model, tylko to jest wiedza wynikająca z tego, co dzieje się w Europie Zachodniej. I również z Afganistanu. Tych osób, które współpracowały z Polską Misją Wojskową, które są znane, rozpoznane, bezpieczne, jak najbardziej im pomagamy, ściągamy jej do Polski, pomagamy też naszym sojusznikom, na prośbę naszych sojuszników z NATO Polska organizuje operację przerzutu kolejnych 300 osób do tych państw, z kolei współpracowników tamtych państw. Jak najbardziej pomagamy, ale pomagać trzeba z głową. Ja pamiętam taki film, no on już ponad 20 kilka lat ma, ale bardzo dobrze pokazujący kulisy manipulacji. Nazywał się on Walk the Dog. Na polski bardzo było źle to przetłumaczone na fakty i akty. I tam personel prezydenta Stanów Zjednoczonych stwierdza, że muszą wywołać jakąś wojnę, żeby przykryć pewien skandal dyplomatyczny. Jak tu ludzi wzruszyć tą wojną? Kręcą przebitki i mówią, dobrze, dajcie dziewczynkę z kotkiem, że ucieka z płonącej wioski. I naprawdę no, nie sądziłem, że dożyję, kiedy zobaczę to na żywo, tak formatowany pod budzenie emocji, takiej prostej, ludzkiej, zrozumiałej emocji, ale wyłączającej myślenie obrazki właśnie jak na tej granicy, żeby pokazać dziewczynę z kotkiem, która jest taka biedna, ją oczywiście musimy koniecznie wpuścić do kraju, a razem z nią dziesiątki, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy za chwilę imigrantów z krajów obcych kulturowo, które naprawdę, naprawdę przynoszą problemy. I tu zwłaszcza panie posłanki, które tak dużo mówiły o obronie praw kobiet. No jakie były prawa kobiet na przykład niemieckich podczas Sylwestra w Kolonii, masowo napadanych i gwałconych właśnie przez imigrantów? Jakie są prawa na przykład tej 13-letniej dziewczynki w Austrii, niedawno brutalnie zamordowanej przez imigrantów z Afganistanu? No te kraje, uczmy się na błędach tych krajów, naprawdę. I my się uczymy. I to się dzieje. Mamy przemyślaną politykę migracyjną, wpuszczamy do nas tych gości, bo każdy gospodarz ma to do siebie, że może decydować, jakich gości do swojego kraju, do swojego domu wpuści. To nie jest polityka jaskiniowca, tylko to jest polityka kulturalnego człowieka, że się komuś do domu z butami bez zaproszenia nie ładuje, tylko to gospodarz decyduje, kogo chce do siebie zaprosić i zapraszajmy tych, którzy są u nas potrzebni, którzy nie stwarzają problemów, którzy się dobrze asymilują, a nie wpuszczajmy tych, z którymi problemy są i pomagajmy prawdziwym uchodźcom, a nie uchodźcom fikcyjnym, bo w Iraku obecnie muzułmanie nie są prześladowani i muzułmanin z Iraku, nawet już pomijając, że przez Białoruś, nawet jakby bezpośrednio do Polski trafiał, nadal uchodźcą nie jest.
To jeszcze spytam Małgorzatę Chmiel o właśnie polską akcję ewakuacji współpracowników NATO czy Unii Europejskiej. Jak pani ją ocenia?
Chciałabym się odnieść jeszcze do słów pana Horały. Panie pośle, żebym ja panu teraz przykładów nie dawała, bo to nie temu służy ten program. Kto kogo gdzie zabił i gdzie biały człowiek zabił. W ten sposób nie można ludzi klasyfikować. Ale chciałam dodać, że gdyby to nie była ze strony PiS-u propaganda, to co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, to państwo polskie by współpracowało z Frontexem. Dlatego, że to jest Europejska Agencja Straży Granicznej w ramach Schengen. Rzeczywiście tutaj zostało podniesione, że głównym tutaj problemem jest to, że nasza granica polsko-białoruska jest również granicą strefy Schengen Unii Europejskiej. W związku z tym powinniśmy razem bronić tej granicy i w ramach, która jest ta Frontex jest w ramach Unii Europejskiej odpowiedzialna za wschodnią granicę. Nie przygotował się rząd, nie współpracuje.
A wie pani, gdzie jest siedziba Frontexu? A wie pani, gdzie jest jego siedziba?
Niezależnie, gdzie jest siedziba.
Otóż w Warszawie, bo Polska jest wiodącym krajem w tej agencji.
Tak, wiem.
Nie tylko współpracuje, ale kieruje jej pracami.
Również słuchałam wypowiedzi osoby, rzecznika UHCR, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Genewie, który również to podnosił. Przygotowałam się do dzisiejszego programu, ponieważ jest to temat, który bardzo leży mi na sercu. Należy chronić polskie granice, tylko należy mieć plan i należy współpracować z innymi krajami, ponieważ tylko wspólnie możemy temu zapobiegać. Sami niewiele zrobimy. Sami to możemy ten drut położyć, co to od razu Łukaszenka deski położy.
Pani poseł, ale
zgadzam się z tym, że należy chronić te granice. Zgadzam się z tym, że to jest gra nieczysta, brudna Łukaszenki i należy się temu przeciwdziałać. Tylko proszę polskie władze, żeby współpracowały z innymi krajami, żeby się nie odwracały jak do tej pory od Unii Europejskiej i żeby to miało ręce i nogi. Chciałam jeszcze, wracając do Afganistanu, szanowni państwo, jest kilka tematów podstawowych. Po pierwsze, Proszę sobie przypomnieć, jak inne kraje pomagały Polakom w czasie pod koniec II wojny światowej. W ilu krajach byliśmy? Już nie mówię o tym, ile krajów pomogły w czasie emigracji solidarnościowej, prawda? Po 81 roku. O tej wielkiej emigracji dużo się mówi, o Iranie, o potem Liban, Palestyna, Afryka, Indie. Są kraje, które pomagały. W związku z tym, wracając do tematu pana Afganistanu i tej sytuacji, która się teraz dzieje, należy pomagać. Natomiast proszę, panie, do pana posła z PiS-u się zwracam. Ponad 300 osób Afgańczyków wróciło i nawet osoby, a najbardziej zaangażowane, zdaje się pan Dworczyk albo jego pracownik, powiedział, że przestaliśmy patrzeć, ratujemy kogo się da. Dobrze, zgadzam się. Tylko proszę nie mówić ludziom, że to weryfikujemy papiery i wszystko. Ale ratujmy ludzi jak się da, tak jak nam pomagali ludzie w czasie naszych największych problemów.
Dobrze, pani poseł. Mówi pani o tym, że Polska nie współpracuje z innymi krajami, no to zwrócę uwagę na to, że chociażby w piątek odbyła się telekonferencja Mateusza Morawieckiego z premierami państw, które już wcześniej doświadczyły takich właśnie sytuacji, czyli Litwa i Łotwa chociażby. Litwa i Łotwa wprowadziły stan wyjątkowy przy swoich granicach, więc to jest sytuacja kompletnie nieporównywalna z tym. U nas na razie jest tak naprawdę bardzo spokojnie, jeśli chodzi o porównać to, co się działo przy Litwie i Łotwie. Ale ja spytam teraz posłankę Beatę Maciejewską, czy ewakuacja Polski współpracowników z Afganistanu to jest rzecz, która została dobrze zrobiona przez rząd, czy też to będziecie krytykować?
Bardzo późno to się zaczęło dziać. Zresztą w ogóle siły międzynarodowe nie były przygotowane na to, co się stało, co też jest bardzo, co świadczy o tym naszym przygotowaniu do tej sytuacji źle. My na razie przywieźliśmy tych osób, tak jak wspomniała pani poseł, kilkaset. I należy tym osobom jak najbardziej pomagać. Ja chcę też zauważyć, że tam będą się działy ogromne dramaty i też polski rząd musi się nad tym zastanowić, w jaki sposób pomagać więcej, pomagać bardziej. Mimo, że to nie są osoby z naszego porządku kulturowego, ale im należy pomagać, bo nie pomagamy tylko ludziom, którzy są z naszego, którzy wyznają tę samą religię, którą wyznaje większość wyborców PiS-u, czy nie są do nas podobni, ale pomagamy, jak w przypadku Afganistanu, także innym osobom. Wiemy, że prawo szariatu mówi o tym, że osoby, które są rodzinami tych, którzy wspierali dotąd siły te prorządowe, będą mogły być także brać odpowiedzialność za tę współpracę tych ludzi, którzy naprawdę to robili. Czyli jeśli nawet uciekną te osoby, które pomagały naszym, tej stronie rządzącej do niedawna w Afganistanie, im uda się uciec, to ich rodziny i tak będą za to karane. I wiemy, że już to się zaczyna, że mimo tego, że talibowie twierdzili, że będą zostawiać ludzi w spokoju i nie będą ich karać, że już dzisiaj te szwadrony śmierci zaczynają docierać i poszukiwać współpracowników, dlatego że mają dostęp też do danych. Tam bardzo wiele rzeczy zostało zaniedbanych i ja dzisiaj stąd apeluję do polskiego rządu, żeby pomagał gdzie się da, po prostu ludziom, którzy ufali, którzy wspierali i którzy dzisiaj zostali całkowicie bezradni wobec naprawdę brutalnej siły talibów.
Polacy ewakuują całe rodziny. Wczoraj chociażby mieliśmy taki przypadek, że do Polski przyleciał jeden z generałów wojsk specjalnych Afganistanu, którego synowie już studiują od kilku lat w Polsce, więc staramy się naprawdę całymi rodzinami pomagać. Andrzej Kobylarz, jak pan ocenia tę akcję?
Panie redaktorze, oczywiście są jakieś tam problematyczne sprawy, ale one są spowodowane tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych zachował się nieodpowiedzialnie i dlatego, powiedzmy sobie szczerze, jest dużo problemów ze ściągnięciem tych ludzi z Afganistanu i ich rodzin. Oczywiście rząd polski dzisiaj stanął na wysokości zadania i bardzo dobrze ludziom, którzy pomagali polskiej armii, która była w Afganistanie. Dzisiaj to umożliwia bezpieczne miejsce, jakim jest Polska. I tutaj nie ma co ukrywać. Ci ludzie są sprawdzeni i oni są na pewno dla nas bezpieczni. To są ludzie, którzy już się sprawdzili w sytuacjach, kiedy musieli pomagać Polakom tam na miejscu, więc naszym obowiązkiem jest ściągnąć ich tutaj do Polski i udzielić wszelkiej pomocy.
To jeszcze, drodzy państwo, zmieniając temat, przejdźmy teraz do Polski. Chciałem porozmawiać krótko z państwem na temat Polskiego Ładu, bo mocno plany rządu krytykują na przykład samorządy, mówiąc o tym, że chociażby poprzez podniesienie kwoty wolnej od podatku, na czym zyska mnóstwo Polaków, spadną wpływy z PIT i samorządy na tym stracą. A Ministerstwo Finansów zapowiada, że z tego względu zostaną wprowadzone rozwiązania stabilizujące i wzmacniające finanse samorządów, na co nie ma żadnej reakcji. Marcin Horała, jak pan to skomentuje? Halo, halo?
Tak, jestem. To w ogóle ta krytyka Polskiego Ładu jest niespójna logicznie, bo ci sami, którzy krytykują za spadek wpływów do samorządów z tytułu PIT, jednocześnie krytykują, że Polski Ład jest podwyżką podatków. No gdyby był podwyżką podatków, to wpływy z podatków byłyby wyższe, a nie niższe. Faktycznie Polski Ład jest obniżką podatków. I faktycznie na pierwszy rzut oka ktoś by mógł spojrzeć, że budżety samorządów będą na tym poszkodowane, aczkolwiek pamiętajmy, że samorządy mają mniej więcej połowę udziału w podatkach, więc drugą połowę budżet państwa. Więc jak ktoś wylicza, że jakieś miasto na przykład straci rocznie 10 milionów złotych z tego PIT-u, to znaczy, że mieszkańcy tego miasta będą mieli 20 milionów więcej w kieszeniach. Będą za to coś kupią, ktoś to wyprodukuje, zarobi, będzie pracował, będzie płacił podatki, więc to jest pierwszy efekt łagodzący. Drugi to specjalna dotacja stabilizująca, 8 miliardów dla samorządów. Trzeci to wniesienie na zupełnie wyższy poziom wsparcia dla samorządowych inwestycji. Przypomnę, że przed rokiem 2015 praktycznie nie było żadnego mechanizmu wsparcia inwestycji będących zadaniami własnymi samorządów. Były schetynówki, tak zwane dotacje do dróg i na to było kilkaset milionów. To się trochę zmieniało, ale kilkaset milionów rocznie na cały kraj. My wprowadziliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to jest kilka miliardów ekstra dokładania się do zadań własnych samorządów. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 12 miliardów, a teraz w ramach Polskiego Ładu pierwsza tylko transza 20 miliardów wsparcia na inwestycje samorządowe. Ja tylko, żeby tutaj pokazać skalę. Wszystkie samorządy w Polsce, wszystkie województwa, wszystkie powiaty, wszystkie gminy razem wzięte rocznie inwestują mniej więcej 40 kilka miliardów złotych. Więc ta jedna transza Polskiego Ładu to jest o połowę zwiększenie możliwości inwestycyjnych samorządów. I to tak naprawdę pokazuje skalę wsparcia dla samorządu, ale tak, chcemy obniżać podatki, chcemy, żeby Polacy mieli więcej pieniędzy w kieszeni. Połowę tego kosztu bierze na siebie budżet państwa, połowę budżety samorządowe, tylko że budżet państwa jeszcze różnymi mechanizmami będzie budżetem samorządowym to rekompensował.
No właśnie, Ministerstwo Finansów zapowiada, że w przyszłym roku po wprowadzeniu Polskiego Ładu samorządy zyskają nawet około 10% tego, co zarabiają teraz, a wszystkie wpływy samorządów na razie teraz wynoszą 146 miliardów złotych, będzie tego więcej. Pytanie do Małgorzaty Chmiel. To dlaczego samorządy związane z opozycją tak naprawdę protestują przeciwko Polskiemu Ładowi, skoro nie znają jeszcze tak naprawdę dokładnie wszystkich wyliczeń i tego, ile dostaną rekompensaty?
Dobre pytanie pan zadał. Panie pośle Horała, to dlaczego samorządy tak protestują, skoro jest tak pięknie i wszyscy jesteśmy młodzi, piękni, bogaci? Szanowny panie,
to też nie mnie jest zastanawia, tak, jak pan mówi. Pewnie dlatego, że są z Platformy, albo z nią sympatyzują. No i tak jak wy, muszą być zawsze przeciw.
Samorządy są różne i nie wszystkie są zaangażowane politycznie, a jednak...
I nie wszystkie protestują, to prawda.
Zdanie chciałabym zrobić. A jednak protestują. Szanowni państwo, Polski Ład to jest tak oczywiste, że będzie podwyżka podatku i pan Morawiecki ma na celowniku kilka grup podatników. Chociażby, bo jadą już na oparach. Długów jest zadłużona Polska bardzo. Potrzebna będzie podwyżka podatków i idę o zakład, że pierwsze ustawy, które będą wprowadzone, to będą podwyższające podatki. I za to zapłacą przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy samozatrudnione, fryzjerki, kosmetyczki, osoby, które prowadzą swoje działalności, to przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo i na zasadach ogólnych. Następna grupa, która poniesie największe konsekwencje, to również jest bogacz rolniczy, którym można podnieść dziś symboliczną składkę zdrowotną, wykluczyć ich z KRUS i przerzucić do ZUS. I wiemy doskonale, że o tym się rozmawia wśród rządu, wśród osób żony. Jest, ale podsumowując, przepraszam, bardzo się spieszę, podsumowując Polski Ład, jest to nowy program gospodarczy PiS, który ma ożywić coraz słabsze sondaże spadającej partii. Ale pytanie jest, na które chciałabym odpowiedź. Rozdać można bardzo dużo, zwłaszcza jak się mówi i obiecuje. Już nie chcę wracać do tych aut elektrycznych, które pan Morawiecki obiecywał, czy że każde gospodarstwo będzie miało dostęp do szerokopasmowego internetu i tak dalej. Kilka lat temu, 5 lat temu obiecywał. Ale skąd wziąć na to pieniądze? Szanowni Państwo, małe i średnie przedsiębiorstwa to jest siła napędowa.
Ostatnio premier Morawiecki podpowiedział Donaldowi Tuskowi skąd.
Każdego kraju. My osłabiamy tą najciężej pracującą grupę gospodarczą obciążeniami kolejnymi, bo to nie są pierwsze obciążenia.
Pani poseł, zostało nam
w tym kierunku ten rząd kieruje.
Została nam minutka, jeszcze chciałbym oddać głos Andrzejowi Kuberażowi, bo o tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie, mówił już Jan Wincent Rostowski. Okazało się, że te pieniądze są. Andrzej Kuberaż.
Donald Tusk też odkopywał w Zakopanem, także spokojnie.
No, ale
może
tak było.
18 milionów Polaków zapłaci niższe podatki. Zerowy podatek przy płacy minimalnej. 30 tysięcy kwota wolna od podatku. 7% PKB na zdrowie. Na inwestycje 600 miliardów złotych. Pani poseł, niech sobie pani się zapozna z Polskim Ładem.
7 zacznie... PKB za 10 lat, a teraz obciążenie
ale
finansowe.
Ale spokojnie, pani poseł, spokojnie. Spokojnie.
Co pani opowiada?
No, spokojnie.
No to proszę prawdę
600
mówić.
Miliardów na inwestycje. Krytykowanie
prawdę
wszystkiego, krytykowanie wcale nie jest tak, jak pani mówi. Ja rozmawiałem z samorządowcami, rozmawiałem ostatnio z jednym z wójtem gminy, który czeka właśnie, bo złożył 3 wnioski na jakieś projekty, które będą mogły być realizowane na terenie jego gminy. Każdy dzisiaj włodarz każdej gminy składa po 3 wnioski na różne projekty, więc proszę nie opowiadać Polakom, że jest tak źle, jak wcale tak źle nie
i
jest.
Poczekajmy na...
Pani
poseł, już niestety musimy...
Pan wie.
Musimy postawić kropkę, pani poseł. Beata Maciejewska, Lewica, Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska, Marcin Chorała, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Kubera, Solidarna Polska. Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Jarosław Popek, dziękuję państwu i do usłyszenia.